Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Parlament Krymu po niedzielnym referendum zwrócił się do Rosji o przyłączenie Półwyspu, a Unia Europejska i Stany Zjednoczone nakładają na Moskwę sankcje. Rada Najwyższa Krymu przyjęła już szereg decyzji oznaczających przestawienie się na rosyjskie warunki działania, w tym wprowadziła rubla oraz zapowiedziała przesunięcie strefy czasowej Półwyspu. W niedzielnym głosowaniu przytłaczająca większość mieszkańców Krymu opowiedziała się za jego przyłączeniem. Referendum nie uznają Ukraina, Zachód oraz ONZ. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał z kolei dekret o uznaniu Krymu za suwerenne państwo. Marcin Przydacz, prezes Fundacji Dyplomacja i Polityka, mówi, że los Krymu jest już właściwie przesądzony. Gra toczy się teraz o kolejne prowincje Ukrainy.
Mówię tutaj o Doniecku, o Łuhańsku, o Charkowie i Odessie. Tutaj trzeba zatrzymać te imperialne apetyty Władimira Putina i gra teraz będzie się toczyć również o Mołdawię, która jest najbliżej podpisania umowy z Unią Europejską. Pytanie jeszcze, jak zachowają się Stany Zjednoczone. No, kilka statków, łodzi z pełnym uzbrojeniem znajduje się na Morzu Czarnym. Myślę jednak, że ten konflikt zostanie rozwiązany w jakiś sposób dyplomatyczny.
W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama nakazał zamrożenie aktywów i zarządził zakazy podróży dla 11 rosyjskich i ukraińskich urzędników w związku z wydarzeniami na Ukrainie. Oświadczył, że jest gotów do dalszych sankcji. W podobny sposób zareagowała Unia Europejska.
Podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów członkowskich podjęli w Brukseli decyzję w sprawie sankcji wizowych i finansowych wobec Federacji Rosyjskiej oraz Krymu. Sankcje te mają w sumie objąć 21 osób. Kara, jaką wymierzyła Unia Europejska za naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, to zakaz wizowy oraz zamrożenie aktywów tych osób w krajach Unii Europejskiej. Sankcje tworzą ramy prawne do możliwych dalszych decyzji Rady Europejskiej. Sankcje gospodarcze są rozważane jako opcja w fazie trzeciej, jeżeli Rosja weszłaby na terytorium wschodniej i południowej Ukrainy. Rada Unii przyjmuje też z zadowoleniem propozycję Komisji dotyczącą tymczasowego zniesienia ceł na eksport ukraiński do krajów Unii Europejskiej i oczekuje na przyjęcie tej propozycji. Oczekuje również na podpisanie politycznej części umowy stowarzyszeniowej, co ma nastąpić 21 marca w Brukseli. Ministrowie potępili też nielegalne referendum przeprowadzone na Krymie. Dla Radia Maryja z Brukseli, Dawid Nachajowski.
Tymczasem prezydent Rosji Władimir Putin ma się we wtorek zwrócić do Zgromadzenia Federalnego z nadzwyczajnym orędziem poświęconym sytuacji wokół Krymu. Zgromadzenie Federalne tworzą dwie izby parlamentu Rosji, niższa Duma Państwowa i wyższa Rada Federacji. Prawo i Sprawiedliwość domaga się nadzwyczajnego i niejawnego posiedzenia sejmowych komisji w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wniosek ma związek z zapowiedzią lidera prawego sektora, że w przypadku agresji Rosji na terytorium Ukrainy zostaną zniszczone gazociągi, które transportują ropę naftową i gaz na zachód. Żądamy od premiera Donalda Tuska zwołania posiedzenia nadzwyczajnego i niejawnego połączonych komisji Skarbu, Gospodarki i Energetyki z udziałem ministrów, akcentuje poseł Dawid Jackiewicz, były wiceminister Skarbu Państwa.
Po to, abyśmy usłyszeli wiarygodne, rzetelne i wiążące wyjaśnienia dotyczące tego, w jaki sposób pan premier Donald Tusk, w jaki sposób rząd ma zamiar zabezpieczyć dostawy gazu do Polski. To połączenie transgraniczne, ten interkonektor, który łączy nas z systemem przesyłowym na terytorium Ukrainy, to ponad 4 miliardy metrów sześciennych. Gdyby rząd Donalda Tuska nie zaniedbał sprawy budowy terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu, gdyby nie zaniedbał budowy połączenia o nazwie Baltic Pipe, łączącego nas z Danią, gdyby nie zaniedbał wydobywania gazu niekonwencjonalnego, nie mielibyśmy dzisiaj tego typu dylematów. Widzimy, że te zaniechania doprowadziły do realnego zagrożenia i żądamy od pana premiera wyjaśnień w tej sprawie.
Tymczasem niemiecki koncern RWE zapowiedział sprzedaż Rosji swych złóż i koncesji w Polsce. Jak podał jeden z portali internetowych, kwota opiewa na liczbę ponad 5 miliardów euro. Nowym nabywcą będzie rosyjski fundusz Letter One. Były wiceminister gospodarki, poseł Piotr Naimski, podkreśla, że ta transakcja z punktu widzenia Polski jest kuriozalna.
To jest koronny dowód na to, że ponad dwuletnie opóźnienie w wprowadzeniu ustawy, która ma regulować prawo do uzyskiwania koncesji na eksploatację złóż gazu łupkowego w Polsce, to jest sytuacja, która prowadzi właśnie do tego, że obecni właściciele koncesji są w stanie sprzedać udziały w tych spółkach, które koncesje mają, komuś, kto w ogóle nie jest sprawdzany przez polskie państwo, przez polskie ministerstwo. Idzie to w ręce zupełnie nieznanej spółki, a w tym przypadku po prostu spółki rosyjskiej.
Fundusz Letter One należy do rosyjskich oligarchów skupionych w holdingu Alfa Group. Prezydent Bronisław Komorowski powołał ponownie Marka Sawickiego na ministra rolnictwa. Dotychczasowy szef resortu rolnictwa Stanisław Kalęba podał się w czwartek do dymisji. Powodem, jak tłumaczył, był brak realizacji działań dotyczących zwalczania skutków wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń. Z kolei Marek Sawicki zapowiedział, że w ciągu najbliższych 3 tygodni będzie chciał sobie poradzić z pomorem świń. Zapewnił, że Unia Europejska jest gotowa zrekompensować straty na 40 tysięcy ton wieprzowiny. Ma przeznaczyć na to minimum 7,5 miliona euro. Były wiceminister rolnictwa, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, powiedział, że takie działania powinny być podjęte dużo wcześniej.
Nic nie zostało przygotowane i Kalęba rzeczywiście tu nie ma się czym w jakikolwiek sposób tłumaczyć, ale to co? Nie można było tego skupu, który przelał tę czarę goryczy, nie można było uruchomić w czwartek czy w piątek. Dopiero trzeba było wymienić ministra, wraca Sawicki i ogłasza w sobotę, że w niedzielę już ciężarówki przyjeżdżają do chłopów i zabierają świnie z gospodarstw. Tu się jakaś dziwna gra po prostu toczy. A te pieniądze są zdecydowanie za małe. Przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o świnie, które są w kilku powiatach, bo straty w Polsce ponieśli wszyscy rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej.
Marek Sawicki był ministrem rolnictwa od 2007 roku do lipca 2012 roku. Odszedł po tak zwanej aferze taśmowej, związanej z nepotyzmem i niegospodarnością w spółce Elewar. Skrócenie kolejek w onkologii wiąże się m.in. z obciążeniem lekarzy nowymi obowiązkami i rezygnacją z hospitalizacji niektórych chorych. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przedstawił premierowi pomysły resortu na zmniejszenie kolejek. Premier je zaakceptował i zapowiedział zniesienie dotychczasowych limitów finansowych w leczeniu chorych na raka. Wśród propozycji resortu są m.in. przekazanie obserwacji wyleczonych już pacjentów lekarzom rodzinnym i premiowanie ich za kierowanie pacjentów na badania przesiewowe. Ministerstwo chce także skrócić kolejki do badań diagnostycznych, takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Na razie są to obietnice. Zobaczymy, które zostaną zapisane ustawowo, mówi poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.
Zobaczymy wtedy, jakie są tak naprawdę szczegóły i jaka jest prawdziwa determinacja ministra zdrowia, jak i premiera Donalda Tuska, aby coś zrobić w sprawie skrócenia kolejek. W przypadku onkologii otwarcie procedur onkologicznych jest jak najbardziej słuszne, natomiast cały czas brakuje uporządkowania całego systemu onkologii, podziału, co na jakim szczeblu referencyjnym się wykonuje, jak placówki ze sobą współpracują. Jeżeli to będzie takie tylko mechaniczne wprowadzenie pewnych ułatwień dla placówek wysokospecjalistycznych bez pewnego otwarcia dla pozostałych placówek, system w dalszym ciągu będzie nieskuteczny.
Jedna z gazet napisała, że na otwarty kontrakt z NFZ mogą liczyć tylko te placówki, które są kompleksowe i wielospecjalistyczne. Może to oznaczać, że w jednym miejscu skupi się wszystkich specjalistów, urządzenia diagnostyczne i pracownie potrzebne do leczenia wszystkich rodzajów raka. W tym roku w Rosji nie będzie obchodów rocznic zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, dowiedział się jeden z dzienników. Resort Kultury twierdzi, że nikt nie zgłosił takich zapotrzebowań. Na ustalenie programu rządowych obchodów uroczystości rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska potrzebuje więcej czasu, a Kancelaria Prezydenta informuje, że na Powązkach i pod tablicą przy Pałacu Prezydenckim 10 kwietnia złożone zostaną wieńce, natomiast w Kaplicy Prezydenckiej sprawowana będzie msza święta. Przewodniczący Komitetu Katyńskiego Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął w katastrofie, mówi, że przykre jest to, iż rząd nie planuje tak ważnych uroczystości rocznicowych. Znów społecznicy muszą przejąć pałeczkę.
Aby nigdy w dziejach Rzeczypospolitej pamięć o tych zbrodniach nie została zapomniana. My organizujemy mszę świętą 13 kwietnia, która będzie sprawowana w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie jest diecezjalne sanktuarium katyńskie. Będzie marsz cieni od Muzeum Wojska Polskiego do pomnika pomordowanych na wschodzie. Będą składane kwiaty zarówno przy pierwszym pomniku wzniesionym przez Komitet Katyński na Powązkach i przy pomniku, który jest w centrum.
10 kwietnia 2014 roku mija 74. rocznica zbrodni katyńskiej i 4. rocznica katastrofy smoleńskiej. Delegacja 96 osób z prezydentem Lechem Kaczyńskim zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości upamiętnienia 70. rocznicy rosyjskiej zbrodni i ludobójstwa. Pod hasłem Szkoła przyjazna rodzinie rusza akcja certyfikowania szkół blokujących ideologię gender oraz uznających tradycję i rodzinę. Patronat nad akcją objął ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz warszawsko-praski. Szkoły, które otrzymają certyfikat, podpiszą deklarację z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Zobowiązuje ona m.in. do organizowania warsztatów dla rodzin i nauczycieli, promujących treści prorodzinne i tradycyjne pojmowanie ról społecznych. Szkoły zobowiązują się do niepropagowania treści szkodzącej dzieciom, dotyczącej seksualizacji i kulturowej zamiany ról społecznych. Akcja powstała po licznych sygnałach ze strony rodziców, mówi Jacek Sapa, dyrektor Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
Ponieważ chodzą do szkół różne programy, które zamiast pomóc rodzicom w wychowaniu, to tak naprawdę wręcz deprawują dzieci. I stąd też pomysły na certyfikaty, które są oczywiście złożone w ramach certyfikatu. Jest też bardzo ważny element związany ze szkoleniami, takiej realnej współpracy między szkołą, właśnie rodzicami, a organizacjami pozarządowymi, żeby mieć pewność i żeby przywrócić te relacje i przywrócić zaufanie do siebie nawzajem. To jest program pilotażowy, i dopiero zaczynamy. Jeśli on rzeczywiście przyniesie spodziewane efekty, będziemy chcieli od września wprowadzić na szeroką skalę ten projekt.
Certyfikowane placówki otrzymają dostęp do specjalnej platformy internetowej, powołają również koordynatora programu. Raz w roku będą pisać sprawozdanie z podjętych działań. Inicjatorzy mają nadzieję, że pomoże to odbudować zaufanie rodziców do placówek edukacyjnych. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.